Poruszamy temat, który będzie związany z naszym głębszym przeżywaniem sakramentu pojednania. Konferencja o sakramencie pojednania powie ksiądz tutaj, który nas gości. Te ważne rzeczy, które trzeba pamiętać, przypomnieć sobie i może wiedzieć, on przedstawi. A ja właśnie chciałam przypomnieć, że każdego dnia każdy z nas jest jak syn marnotrawny, jak córka marnotrawna, bo coś myśla, nie zawsze w stanie dobrego, coś w słowach, coś w uczynkach, a czasem coś zaniedbamy. I w związku z tym mamy też nasza grzeszność. Dlatego potrzebujemy pomocy Pana Boga, potrzebujemy zbawienia. Każdego dnia. Jak nam się czasem wydaje, że jesteśmy lepsi od innych, że właściwie tak już nam się dobrze układa, to to jest już pycha. To jest na pewno pycha, bo mamy mieć taką postawę, jak miał celnik, który razem z faryzeuszem weszli do świątyni. Faryzeusz się chwali, co tam wszystkiego nie robi, jak w kościół i tak dalej. A celnik tak pokornie mówi: Panie, nie jestem godzien, lituj się nade mną, bądź mi miłości. Taką mamy mieć postawę, bo wszystko, co mamy, to mamy z rąk Pana Boga. Także dlatego to jest takie istotne. Ponieważ chodzi nam cały czas o renowację duchową i kobiety, i mężczyzny, dlatego w tej chwili ten temat, sakrament pojednania, jest najgłębszą renowacją duchową, która sięga do korzenia, i Eucharystia to jest duża rzecz. Dwie takie niesamowite renowacje. Tego nie chciałam wam pokazać, bo to jest niepotrzebne. Przeżywamy różne trudności. Te trudności przed spowiedzią świętą widać, jak stoi się duża kolejka. Jedna ma przerażone oczy, inny ledwo oddycha, ktoś tam jest skurczony, ktoś jest blady jak ściana. Co się dzieje w środku? Te trudności są spowodowane oczywiście atakiem, który jest na nas, żeby tylko się nie wyspowiadać dobrze, ale również tym, co sobie nosimy z przeszłości. Na przykład niektórzy mają w sobie dużo strachu, inni boją się, że będzie jakaś kara. Jeszcze inni mają lęk, że to, co powiedziane będzie w konfesjonale, to będzie ujawnione. Ktoś się boi po prostu kapłana, bo boi się, że ten kapłan nie wiadomo, co za chwilę zrobi. Ktoś inny ma niewiedzę odnośnie spowiedzi świętej, dlatego boi się wyznać formułę. Przypomniałam sobie, że przygotowałam do chrztu taką kobietę, co miała prawie 40 lat i przyjęła chrzest, ale nie przygotowałam jej do pierwszej spowiedzi świętej. No, nie pomyślałam o tym. Po roku mi ktoś mówi, że ona jeszcze nie była w pierwszej spowiedzi świętej, czy bym ją przygotowała. Więc dobrze, przygotuję. No to ona miała po prostu niewiedzę, ona nawet nie wiedziała, jak formułę mówić. W dziecku musiałam jej napisać, to jest jej pierwsza spowiedź i drugą kartkę, że to będzie z kolei na spowiedź, żeby wiedziała i nie bała się. Ona była pełna lęku i obaw, co ona ma zrobić, jak ukrętnie przy kratkach konfesjonalnych. I czasem człowiek, kiedy długi czas nie był w spowiedzi świętej, też nosi w sobie takie lęki. Czasem człowiek ma w sobie takie zmechanizowanie. Jak miał 10 lat i się spowiadał z takich grzechów, to teraz ma 30 i z tych samych się spowiada. To po prostu wie, że takie mam grzechy, bo zrobił kiedyś dobry rachunek sumienia. Nie pamiętam, że z tych rachunek sumienia się robi z tego, co było od ostatniej spowiedzi do tej spowiedzi świętej. Proszę zobaczyć, niektórzy przeżywają ogromny wstyd, jak trzeba pewne grzechy nazwać. Najtrudniej nazywać grzechy nieczystości. Tu najwięcej jest takiego wstydu, bo to łączy się bardzo mocno z tym złamaniem poczucia intymności. Niekiedy człowiek przeżywał pokorzenie, bo no, że mu się to przytrafiło, taki właśnie czy inny grzech. Człowiek posiada obraz Pana Boga i strasznie się boi tej spowiedzi, bo myśli, że Pan mu zaraz siekierą wyskoczy, nie wiadomo, co będzie człowiekowi robił. Niektórzy nie mieli przykładu w rodzinie. Pamiętam, jak mi taki chłopak opowiadał, mówi: siostro, fantastyczna jest moja rodzina. Naprawdę tyle mi dali, taka troskliwa, taka dobra, no ale nie dali mi wiary. Ja przez to gdzieś tam przed wierzchołami się zagubiłem i dopiero się odnalazłam po 20 strasznie pokieruszowane życie, bo ja się nie miałam czego trzymać. A my się musimy czegoś trzymać, bo idziemy jak po linii przez życie, bez trzymanki, więc jak się nie chwycimy czyjejś ręki, to się naprawdę pogubimy. Czasem jest brak mobilizacji. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że jak będziecie żyli w małżeństwie, niektórzy już żyją w małżeństwie, to bardzo ważne jest, żeby jeden drugiego mobilizował. Nie narzucał, ale mobilizował. Też czasem jest lenistwo, czy brak poczucia grzechu. I to ostatnie jest bardzo trudne. Jeżeli człowiekowi się wydaje, że on nie grzeszy, co tam od niego chcą, to oznacza się, że on w ogóle już nie wie, nie ma tego poczucia, w związku z tym nie będzie mógł się nawrócić i nie będzie mógł żałować. Najpierw musi wrócić poczucie grzechu. Jeżeli ktoś długo zwleka ze spowiedzią świętą, to tworzą się w wnętrzu pewne mechanizmy. Ja tak krótko o nim powiem, bo nie chcę się nad nimi zatrzymywać. To ważniejsze są dla nas te rzeczy pozytywne. Człowiek długo nie spowiadający się ma więcej niepokoju niż taki, co systematycznie chodzi do spowiedzi świętej. Narasta w nim coraz więcej niechęci, która najpierw jest niechęcią do spowiedzi świętej, a potem ta niechęć się rozszerza też i na innych. Często chodzi taka osoba podminowana i nie wie, co jej jest. Niekiedy nosi dużo złości w sobie, frustracji, wzrasta agresja, bo gdzieś tam wewnętrznie sobie przypomina, no dawno nie byłem w spowiedzi, a trzeba by. I to wszystko gdzieś tam się kotuje i tak wewnętrzu jakby się przewala. Czasem zlekanie powoduje różne uprzedzenia. Najłatwiej obwiniać wtedy innych. Potem się unika spotkania z księdzem, bo jak to się zobaczy, to się przypomina, aha, nie byłem dawno w spowiedzi świętej, prawda? Potem lepiej omijać kościół, no bo w kościele są konfesjonały i to też drażni, jak się nie było do spowiedzi świętej. Czasem pojawia się niechęć do wierzących, bo oni mi przypominają, że ja nie jestem w porządku, więc się to, że jestem nie w porządku, przerzuca na wierzących. Aż dochodzi do momentu, że ja zaczynam unikać kontaktu z Bogiem. Ktoś tam powie, a co pójdziesz nam, że pójdziemy się przejść. I człowiek bardzo łatwo rezygnuje z tego. Łatwo wpada w krytykowanie księży i wierzących. Wreszcie bywa też i okreskliwy w tej dziedzinie. I w końcu ma takie pokusy, że mi już nic nie pomoże. Że Bóg mnie nie przebaczy, że dla mnie już nie ma ratunku. Tak, w taki sposób człowiek przez swoje zaniedbania, ale też przez pokusy złego ducha, może odejść od bliskiej relacji z Jezusem, relacji, która zawsze się nawiązuje, jeszcze bliższa po każdej spowiedzi świętej. Chciałabym najpierw powiedzieć, że grzech nie zmienia Boga. To jest taka pierwsza jakby tajemnica, ta ważna rzecz, bo my najczęściej myślimy, że to Pan musi pogniewać, że Pan musi obrazić, bo ja dawno się nie spowiadałam, albo że był taki grzech. Nigdy grzechu nie zmieni Pana Boga. Można zapytać, wobec tego, kogo zmienia grzech. Grzech nie dotyczy tylko naszego zachowania, ale dotyczy relacji z Bogiem. Nas grzech nie zmienia miłości do Boga, tylko osłabia więź z Panem Bogiem. Z mojej strony jest osłabiona więź z Panem Bogiem. Ze strony Pana Boga nie ma żadnego osłabienia, bo nic z tego nie zrobił, nie zrobi nigdy. I dlatego człowiek, działając na takiej podstawie mechanizmu projekcji, przerzuca na Pana Boga swoje wewnętrzne nastawienie. Myślę, że to Pan Bóg taki jest, a to On taki jest. Dlatego mówimy, że robiąc rachunek sumienia, trzeba nam stanąć w prawdzie, zobaczyć, co ja, a co Pan. Wiemy, że Bóg nas odwiecznie ukochał i o tej miłości nas nieustannie zapewnia w Piśmie Świętym, na przykład u Jeremiasza, ukochałem Cię odwieczną miłością. Mówi też u Izajasza, wyrywam Cię na moich dłoniach. Mówi też Bóg, w ogóle mogą wstąpić, moja miłość nie odstąpi od Ciebie. Warto sobie te cytaty przypominać, właśnie wtedy, kiedy człowiekowi duchowo jest źle. Albo też, ja będę miał ojca, a wy będziecie mi dziećmi. To zapewnienie jest piękne, bo tak jak czasem ktoś mówi, że nie ma rodziców, czy moi rodzice mnie nie kochają, czy rodzice na mnie nie zwracają uwagi, to pamiętamy, Bóg jest mi ojcem, ale jest mi matką. Nie jestem osobą, która byłaby osierocona. Bóg mówi, jesteś cenny w moich oczach. Pociągałem ich ludzkimi więzami, a był to więc miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schylałem się ku niemu, aby go nakarmić. Takie odniesienie, taką postawę ma Bóg wobec każdego człowieka. Wyobraźmy sobie matkę, która wychowuje maleńkie dziecko, ona się dopiero uczy chodzić i gdzieś tam wyszło w kałuże, czy zrobi jakąś inną rzecz, no to dziecko jeszcze nie rozumie wielu rzeczy. I matka nie wierzy, nie każe i nie wyzywa i nie krzyczy, może się go zmartwić na wielkiej pracy, a ona to dziecko ratuje z tej sytuacji. I Bóg też każdego z nas ratuje w sytuacji grzechu. Bóg nas poprzez chrzest usynowił, czy usynowił. To sobie warto przypominać, bo my nie jesteśmy skądś tam, nie jesteśmy z nim, jesteśmy od Boga pochodzimy. Przez rodziców otrzymaliśmy życie i do Boga wrócimy. Tam jest nasze miejsce. Przypominuje nas zatem tymi słowami Pisma Świętego, że Jego miłość jest wieczna, czyli nigdy Bóg nie wycofa miłości do nas, że ta miłość jest trwała, czyli nic nie jest w stanie nadszarpnąć miłości do Pana Boga do nas i że ta miłość jest nieprzemijająca i bardzo osobista. I z każdym człowiekiem buduje taką osobistą, indywidualną więź, że on wygląda inaczej jak obok z drugim człowiekiem. My nie mamy co porównywać. Tak jak Pan Bóg ze mną buduje więź, a ja na to odpowiadam, taka jest nasza relacja. Mówi na przykład, wezwałem Cię po imieniu, jesteś mój. To jest bardzo takie budujące, no bo wiemy, że ona jest moja, on jest mój, tak powie Bóg. Ona jest moja. Bóg nie chce, żeby ktoś ją skrzywdził. On jest mój. Bóg też nie chce, żeby ktoś go skrzywdził. I dlatego jak my się trzymamy ręki Pana Boga, to On może bardziej się za nami wstawiać w różnych naszych trudnych sytuacjach życiowych. Mówi księdze Izajasza, Bóg nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Te słowa ja jestem, to są te piękne słowa, którym się Bóg przedstawił Mojżeszowi i słowa, które nieustannie Jezus powtarzał w Ewangeliach. Ja jestem drogą, prawdą, życiem, ja jestem zmartwychwstaniem, ja jestem z Wami. To są te przepiękne słowa, które nas umacniają. Problem, jeżeli chodzi o grzech, leży w naszych sercach, nie w Panu Bogu, w naszych sercach. Przez grzech odwróciliśmy się od Boga, to nas grzech zmienił. Grzech nie zmienił Boga. Grzech zmienił nas. I dlatego mamy się pozwolić łasce Bożej z powrotem przemienić. Tak jak to było wcześniej, a nawet jeszcze bardziej święci możemy być po grzechu. Najczęściej się mówi, że relacja po grzechu jest o wiele głębsza niż przed poprzednią spowiednią. Czyli grzech nie zmienia Boga. Powoduje tylko różne skutki, oddziela nas od miłości Pana Boga. To tak jakbyśmy, chciałabym z Tobą porozmawiać, jak ktoś by między nas był taką wielką ścianę i no, grubą, kłaniającą drzwi, nie możemy się porozumieć. No tak może się dziać. Powoduje odwrócenie się od Boga, moje odwrócenie się, a nie Pana Boga. I powoduje, że ja odwracam serce od miłości Pana Boga, czyli Bóg chce moje serce napełniać miłością, no ale ja na to się nie wyrażam na to zgody. Właśnie przez grzech. Dlatego trzeba też pamiętać, że nikt z nas nie jest w stanie zasłużyć na miłość Pana Boga. Nikt. To nie było zdjęcie, to było od Boży coś. Wszystko, co Bóg na nas wylewa, czy nas obdarza, jest darmo dane. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Dzisiaj będziemy to mówić sobie na wstępie do Mszy Świętej. Nie możemy zatem tej miłości utracić przez odwrócenie się od Boga. Mamy zatem wybór. Po pierwsze, możemy zaakceptować miłość Pana Boga, no bo On naprawdę nas kocha, ja to mogę rzeczywiście zrozumieć, przyjąć, ale też możemy tą miłość odrzucić. Jeżeli ktoś mówi nie, ja nie chcę nic z Kościołem do czynienia, to mówi pośrednio, ja od Jezusa się odwracam, to Jezus założy Kościół, prawda? Jezus pragnie nas gdzieś w Kościele. I tu jest właśnie ta tragedia ludzi odchodzących, czasem tak odchodzących od Pana Boga, że nawet piszą dokument, że się wypisują z Kościoła. To już jest bardzo takie poważna rzecz. Przejdźmy teraz do drugiej takiej ważnej tajemnicy, że jeżeli chodzi o samą spowiedź świętą, nam się wydaje, że idę po przebaczenie. To jest takie jakby spojrzenie bardzo minimalistyczne na spowiedź. O wiele więcej rzeczy dokonuje się w sakramencie pojednania, jak tylko przebaczenie. I to o wiele więcej co, to zaraz będziemy sobie mówić. Przebaczenie jest pierwszym krokiem do całego procesu uzdrawiania i świętości, jakie w nas dokonuje łaska Boża. To jest pierwszy krok. Od tego się właśnie zaczyna. Łaska jest Bożym sposobem bycia, jaki Bóg wlewa w nasze serca to, co chce nas obdarzyć. To daje nam po to, żebyśmy z powrotem, czy jeszcze bardziej byli podobni do Boga. To łaska czyni właśnie w naszym życiu. Co Bóg chce zrobić w sakramencie pojednania oprócz przebaczenia? Zobaczcie, chce nas uleczyć. Teraz można zapytać, a z czego on sobie nie nas leczył? Cóż, ja teraz w szpitalu leczą ją, teraz stawiają diagnozę, prawda? Czy to jest zakażenie, czy to jest jakaś inna sytuacja, czy to jest ugryzienie i zakażenie od ugryzienia. Bóg zna wszystkie diagnozy, jeżeli chodzi o nas, bo my przychodzimy do Niego, on wszystko wie, bo on jest przecież wszechwiedzący. I proszę zobaczyć, Bóg widzi, jakie nosimy w sobie wewnętrzne głowy. Ja kiedyś nosiłam w sobie taki wewnętrzny głód akceptacji. Bardzo chciałam, żeby mnie ktoś akceptował. I wtedy człowiek może robić różne głupoty, żeby tylko ktoś akceptował. Jak nie myślę, to tak się może zdarzyć. Bóg wie, że komuś brakuje szacunku, bo nie otrzymał go w domu, komuś brakuje czułości, komuś takich pełnych miłości gestów, komuś brakuje jakiejś aprobaty, komuś brakuje takiego poważnego potraktowania. I on chce z tych głodów leczyć. Dlatego dobrze do niego przyjść. W żadnym szpitalu nas z tego nie uleczą. Dalej, Bóg chce nas uleczyć z różnych złych nawyków. Różne możemy mieć złe nawyki, na przykład ktoś może wejść takie uzależnienie, że codziennie musi sobie lampę czegoś wypić i bez tego nie może żyć, a jak ty tego nie wypił, to mu się od razu trzęsły ręce. To jest pewien obiekt już, prawda? Bóg zna nasze wewnętrzne nawyki. Jakieś bardzo czasem proste, albo początek jakichś nawyków, wie jak to się rozwinie i co może się z tym stać, jak to może nas nie wolić. Dlatego on już ukorzenia. Chciałby, żeby tego u nas nie było. Każdy z nas nosi różne pragnienia i to jest piękne, bo to jest coś, co nam pomaga potem się rozwijać, ale możemy mieć te pragnienia nieuporządkowane. Mówiliśmy wczoraj, wszystko w swoim czasie. Chodzi o to, żeby rozpoznać te nieuporządkowane pragnienia i żeby dać Panu Bogu możliwość, żeby nam pomógł to uporządkowanie prowadzić. Bóg chce też nas uleczyć z przeżywanych problemów. Czasem ktoś się za bardzo denerwuje, czasem za bardzo troszczy się o przyszłość, czasem stale wraca do przeszłości i nie może żyć w dniu obecnym. A to chce to wszystko człowieka zdjąć. Mówi, nie martw się, zaufaj mi. Ja o wszystkim pamiętam. Ja wiem, że masz takie potrzeby, ja wiem, że masz takie pragnienia. Bóg też chce uzdrowić nas z lęku przed trudnościami. Trudności są po to, żeby je rozwiązywać, żeby je pokonywać. I to jest też taka nasza próba wiary. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli ja będę się cofać przed trudnościami, to ja się w ogóle nie rozwinę. Nie będę człowiekiem mocnym wewnętrznie, takim, który będzie miał w stanie stawić czoła obowiązkom na swoją małżonka i rodzica. No to musi nas najpierw dobrze przygotować. Na to ma właśnie naszą młodość. Chcę zabrać te lęki, chcę pokazać, nie bój się, jak ze mną będziesz to robić, zobaczysz, że będzie dobrze. Chcę uzdrowić nas z kompleksów, urazów czy traumatycznych przeżyć, które się w naszym życiu nazbierały oraz ze zranień, które gdzieś tam człowiek otrzymał w czasie swojej historii życia. W sakramencie pojednania, mówi katechizm Kościoła katolickiego, Bóg daje nam łaskę wprowadzającą nas wewnętrzne życie w Trójcy Świętej. Czyli popatrzcie, nie dość, że nam przebacza grzechy, dalej chce nas uleczyć, po trzecie wprowadza nas w życie Trójcy Świętej, czyli łączy nas z Bogiem Ojcem, z Duchem Świętym, łączy nas Jezus, prawda? To coś niezwykłego. Łaska, która jest nowym rodzajem życia, zlewa nam naszą duszę, aby nas uleczyć z grzechu i uświęcać, abyśmy mogli stawać się coraz bardziej podobni do Pana Boga. Taka prosta sytuacja. Ta łaska to nas czyni. Przypomnę się faryzeum przy Wicerniku. Nie będę je tej chwili tak mocno rozwijała, tylko pamiętajmy, każdy z nas jest na duszę chory. Każdy z nas. Po samej spowiedzi jesteśmy piękni, do pierwszym grzechu, a potem znowu potrzebujemy uleczenia, prawda? I dlatego przychodzimy prosząc, ulituj się nade mną. Dlatego każda msza święta zaczyna się od aktu pokuty, że ja zawsze mam za co przeprosić poprzedniego dnia i prosić o wybaczenie, żeby przystąpić do Eucharystii z czystym wnętrzem. Jeżeli ja powiem Jezusowi o swoich objawach choroby duszy, to ja otwieram się na uzdrowienie. Ale jeżeli ja nie przychodzę i nie mówię Mu, to ja jestem zamknięta na to. I dlatego zobaczcie, tak ważny jest dialog z Bogiem. Jak dzisiaj byliśmy nocy na adoracjach, widziałam, jak ludzie przed tym Panem Bogiem trwali, jak ten dialog w duszy się odbywał, to że serce rośnie, że ktoś mówi o sobie, o swojej historii życia, o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach i Pan Bóg słucha z największą uwagą, jak matka słucha swoje małe dziecko, które przychodzi i coś opowiada. Jeżeli pokazujemy tą niemoc swoją, słabości swoje, to Pan Bóg jest gotowy nas wziąć na ręce i przez wiele rzeczy przeprowadzić zupełnie inaczej, niż byśmy sobie wyobrażali. Jezus zatem odnawia w nas to podobieństwo do Ojca, które było zniekształcone najpierw przez grzech pierworodny, a potem przez nasze osobiste grzechy. Skutki grzechu pierworodnego w nas działają jeszcze, prawda, człowiek ich zauważa i prosi też uzdrowienie i oczyszczenie. I to wszystko Bóg chciałby zdjąć z nas. Też różne wyrządzone krzywdy, które doświadczyliśmy, też chciałby zdjąć. Popatrzcie, jaka jest mądrość Pana Boga. każdego dnia przebacz temu, kto cię skrzywdził. Każdego. Nie czekaj tydzień, nie czekaj dwa tygodnie, nie czekaj rok, nie czekaj 20 lat, nie czekaj pół wieku, jak niektórzy. Zaraz przebaczaj. To jest dla ciebie najlepsze, dla mnie najlepsze. Dlaczego? Dlatego, że nie zbiera się osa i nie zbiera się niechęć, urazy, gniew, złość. Już jesteśmy wolni od tego, co nas będzie obciążało. Czasem jest bardzo trudno komuś przebaczyć. Ale my nie mamy osądzać drugiego człowieka, bo nigdy do końca nie wiemy, dlaczego ten drugi człowiek tak postąpił. Co w jego życiu się stało, że on takie zło uczynił. Co w życiu jego rodziców czy dziadków się stało. I dlatego to przebaczenie jest takie ogromnie ważne. Dlatego w spowiedzi spotykamy się z niezwykłą miłosierdzią, miłosierdziem Bożym, a wiemy, że miłosierdzie Boże przekracza sprawiedliwość. To jest niesamowite właśnie, że jest ponad sprawiedliwością. W spowiedzi mamy zatem odkryć przed Jezusem rany, która jest spowodowana grzechem, aby Jezus mógł ją zacząć leczyć. Jezus o niej wie, ale my otwierając swoje serce, mówiąc o tym, zgadzamy się na to. To była druga tajemnica. Teraz trzecia tajemnica, bardzo taka ważna, że każdy grzech jednego człowieka jest inny od grzechu drugiego człowieka. Dlaczego to tak jest? Dlatego, że każdy ma inną historię życia, każdy w inny sposób był kochany, każdy inaczej przeszedł przez swoje dzieciństwo i młodość i Pan Bóg tylko jedynie w pełni może ocenić ten grzech, jakie on jest dla miary i wielkości. Każdy z nas jest wezwany do tej osobistej relacji z Bogiem, który każdego dnia mówi nam, co mamy robić, a co nie mamy robić, jak mamy żyć, prawda? My wiemy tą podstawową prawdę, że mamy żyć według dekalogu. Dekalog jest sformułowany przykazania miłości. Pierwsze trzy przykazania są kochaj Boga, a następne kochaj bliźniego jak siebie samego. I to jest tylko rozpisane na 10, prawda? Z 2 na 10. Ale Pan Bóg daje bardzo wiele wewnętrznych wskazówek w Piśmie Świętym, dlatego koniecznie jest, żeby codziennie, jak to jest tylko możliwe, chociaż jedno zdanie z Pisma Świętego przeczytać i usłyszeć, co do mnie w tym dniu Pan Jezus właśnie mówi. Czyli kiedy wybieram się do spowiedzi świętej, muszę zajrzeć, jak wyglądała ostatnio moja relacja z Bogiem. Od ostatniej spowiedzi do dzisiaj. Jak ta relacja się układała? Jak wyglądała właśnie w tym czasie? I dlatego też spowiedź święta ma nas wzywać do zmiany swojej postawy. My chcemy odszukać znowu Boga, bo chcemy jednak całym sercem kochać całym umysłem, całą duszą i z wszystkich sił. I chcemy po prostu tak żyć, żeby podobać Panu Bogu. I to się wszystko ma dokonać właśnie w sakramencie pojednania. I dlatego stawiam sobie pytanie, szukając w sobie właśnie tego wszystkiego, w jakich rejonach mego życia doświadczam niepokoju. Człowiek może powiedzieć, no tak, ja zawsze przed sprawdzianem, przed klasówką, przed trudnym zadaniem jest niepokój. No to kolejne pytanie, a dlaczego właściwie się boję? Czego się boję? Panie Boże, czy to ma się sens bać? Lękać? Lęk też może informować o jakichś niebezpieczeństwach, w związku z tym zawsze trzeba tak głęboko na to popatrzeć. Można zapytać się siebie, w jakich momentach mojej codzienności unikam rozmów z Panem Jezusem oraz bliskości Jezusa. Dlaczego czasem człowiek chodzi na niedobre strony internetowe, czy gdzie do kina na jakieś filmy i wtedy nie chce się z Panem Bogiem komunikować, bo wewnętrznie czuje, że to się Bogu nie podoba. I to może być właśnie zauważenie, aha, ja nie jestem w dobrym miejscu, to musi się zmienić. Trzeba też zapytać się siebie, w jakich sytuacjach opanowuje mnie zniechęcenie. Każdy ma jakieś takie momenty zniechęcenia i dlatego skąd się pojawia to przygnębienie, niezdecydowanie albo złość, albo zazdrość. To są ważne momenty, bo jak ja rozpatruję grzechy, a potem popatrzę właśnie te dalsze, głębsze rzeczy, to ja lepiej siebie rozumiem i w przyszłości mogę inaczej zadziałać, żeby tego grzechu nie było. Oczywiście zadziałać z pomocą łaski Bożej. Można zapytać, którą płaszczyznę życia boję się oddać Jezusowi, aby nade mną pracował. Bo to jest nie do ukrycia. Pan Jezus dzień i noc nad nami pracuje. Nad każdym z osobna. Wieczorem się kładę spać, a rano już mam dużo pomysłów w głowie. To skąd się to bierze? Przez Ducha Świętego do tej głowy kładę, prawda? W jakiś sposób przekazuje. Człowiek kładzie się poprzedniego dnia, ma wielkie kłopoty i nie wie, jak sobie z jakąś sprawą poradzić. A rano już ma zupełnie inne potrzeby. Jest ta duchowa też regeneracja, psychiczna regeneracja. Trzeba by zapytać się, które przestrzenie codzienności Jezus nie został zaproszony. czy ja zaprosiłam Jezusa do mojej relacji. Czy jest zapraszany do wszystkich relacji, czy tylko do przyjemnych relacji, a do trudnych nie. Czy nie ma w moim życiu jakichś nałogów lub przywiązań, że ja to muszę robić, jest jakaś drobna rzecz, wcale mogłaby się wydawać nieszkodliwa, ale ona powoduje, że ja nie robię tego, co do mnie należy. I proszę zobaczyć, ja przez te pytania poszukuję korzenie swoich grzechów. Popatrzeć na drzewo mojego życia, to ja widzę, jakie są owoce, są dobre i złe, te z tych złych się wyspowiadam, ale muszę wiedzieć, z czego one wyrosły, co u korzenia było. Może było za mało miłości w domu, może nie wychowano egoistycznie, może była tą zasada wychowania bezstresowego i ja w tej chwili nie mogę się w tym wszystkim znaleźć, połapać. Trzeba to korzenie znaleźć, wtedy samo przygotowanie do spowiedzi świętej będzie wyglądało tak, że będzie to spowiedź drogowo przeżywane. Jakie to korzenie grzechu mogą być? To może być kierowanie się względami ludzkimi. To ma trochę ludzi, zwłaszcza ci, co są osobowo słabsi, zastanawiają się, co robić, żeby się spodobać tej czy tamtej osobie i nie są sobą w tych momentach, tylko robią coś pod kogoś. Tak jak przyszli do Pana Jezusa faryzeusze i mówią tak, bo ty nie masz względu na osoby, ty myślisz inaczej, może być, ty myślisz samodzielnie. Chodzi o to, żeby właśnie być osobą wolną, mówisz o wolności też wczoraj, prawda? Czasem człowiek kieruje się pragnieniami, ale złymi. Na przykład pragnę jak najwięcej czegoś oglądać, albo czegoś wypić, albo czegoś zjeść, a nie ma prowadzonego tam rozsądku to wszystko. Czasem ktoś goni za pseudowartościami, kieruje się egoizmem, pychą, zazdrością, lękami, ma tendencję do wywyższania się czy poniżania. Są osoby, co nieustannie mówią, że jestem do niczego, że się nie nadaje, że nie umiem, że nie potrafię, że mi się nie uda, że nie wyjdzie. To nie jest widzenie siebie prawdziwe, bo taki człowiek nie jest. To Jezus chce nas zdjąć, zabrać, uwolnić. Czasem człowiek dąży za zaspokojeniem pożądliwości ciała, albo oczu, albo właśnie pychy, jak to mówi święty Jan. To się tak patrzy na swoje korzenie grzechu. Poznając korzenie swoich grzechów, łatwiej radzi sobie z unikaniem grzechów. Łatwiej potem żyć na coś. Aha, to się stąd bierze. Jeszcze kilka razy się wejdzie w coś niewłaściwego, ale człowiek już zaczyna rozumieć ten mechanizm i inaczej sobie kieruje. Łatwiej wtedy grzechów nie popełniać. Jeszcze w tej tajemnicy trzeciej trzeba powiedzieć, że spowiedź święta wzywa nas do odczytywania zamiarów Boga. Panie, jakie masz wobec mnie zamiary? Co ja mam wypełniać? Dlatego sobie warto zadawać takie pytania. Czego oczekujesz teraz Pani ode mnie? Niejeden film, który protestanci nakręcili, zawiera takie elementy, co by Bóg zrobił na moim miejscu. Takie pytania, które człowiek sobie zadaje, są bardzo ważnymi pytaniami. My też sobie zadajemy jako katolicy takie pytanie, co Pani ty byś postąpił, gdybyś był w takiej sytuacji. To bardzo ułatwia takie prowadzenie dobrego życia, takiego dużego życia. Co mam czynić, Panie? Czasem człowiek coś skończy, nie wie, co teraz, za co się teraz zabrać. Jest taka chwila rozbicia. A Panie, co teraz mam czynić? Jak człowiek tak naprawdę Pana Boga pyta, to odczuje wewnętrznie, żeby się za to zabrać, czy za coś innego. Czym mogę sprawić Boże radość? Bo nie tylko Pan Bóg ma nam sprawiać radość, ale i odwrotnie, prawda? Jak mogę pomóc Ci w zbawianiu innych? To jest bardzo ważne. Na tym zdaniem chciałam się skupić. My żyjemy tutaj tak jakby w dwóch ważnych celach. Pierwsze, żeby oddawać Bogu chwałę. To jest nasze najważniejsze zadanie. Całym swoim życiem, pracą, tym wszystkim, co robię, mam oddawać Panu Bogu chwałę, ale o tym, co ma Panu Bogu mówić i mieć tą świadomość. A drugie, żeby ta chwała Boża mogła się powiększać, to ja mam zagarniać tych wszystkich ludzi, tak jak ja też tu mam w sali, wszyscy zagarniać i mówić, Panie Boże, popatrz, zbaw ich, pomóż im, wyciągaj ich z tych trudnych sytuacji, lecz, uzdrawiaj. Ja to mam mówić codziennie, Panie Jezusowi, zbaw tych ludzi, których spotykam, zbaw tych, z którymi się mi nie układa i tak dalej, i tak dalej. Czyli oddawanie Bogu chwały i przysparzanie Bogu chwały przez prowadzenie innych do zbawienia. To jest nasze takie właśnie zadanie i w tym powinnam Bogu pomagać. Można pytać, a za kogo dziś mam się szczególnie pomodlić, jakie słowa masz dzisiaj dla mnie, Panie, czasem czytając Pisma Świętego. To osobiste odniesienie do Jezusa wymaga naprawdę budowania relacji. A to jest relacja przyjaźni, to jest przepiękna relacja, która daje niesamowite owoce w naszej duszy. I ta relacja powoduje, że pragniemy oddać swoje wnętrze Jezusowi, pragniemy siebie oddać. Jak wczoraj mówiłam do Was o tej całopalnej ofierze, człowiek, kiedy nawiąże taką bliższą więź z Jezusem, wszystko chce mu dać. A on i tak nam wszystko zwraca w uświęconej wersji, prawda? Czwarta tajemnica, żeby pamiętać, że spowiedź święta nigdy nie jest prywatną sprawą. Nam się wydaje, że tam grzechy, nikt o nich nie wie, ja się wyspowiadam, też nikt o nich się nie dowie, prawda? Tylko kapłan, który usłyszy, no ostatecznie Pan Jezus, jakoś takie płaskie, krótkie myślenie.
Żeby... Mogę jeszcze za tą ochronę pokoju?
Bo jak ma Pana, to będzie pokój. Zobaczcie, kiedy się zbliża do spowiedzi, kiedy zbliża się do spowiedzi, mówi Pan Jezus przez świętą Faustynę Kowalską, wiedz o tym, że ja sam konfesjonale czekam na Ciebie, zasłaniam się tylko kapłanom, lecz sam działam w duszy. To jest bardzo istotne. Zbliża się do spowiedzi świętej, spotykam się z samym Jezusem. I ci, co byli, czy czytali, mówi się, co Józefa Kalina Liwa w sakramencie pojednania, co jej Pan Jezus ukazał, odkrywając zasłonę, bo nie każdy ma tak pokazany jak ona na mistyczko. Mistycy widzą więcej, bo Pan daje, tak jak ojcu Pio, jak innym różnym osobom pokazywał. Tam ona właśnie widziała, się ktoś spowiadał, że konfesjonalny nie siedzi kapłan, tylko ona widziała wyraźnie, że siedział Pan Jezus. I to jej było tak naocznie pokazane. I to Pan Jezus wstał, Pan Jezus udzielił rozgrzeszenia i Pan Jezus przygarnął tą spowiadającą się osobę do serca, a potem patrzy, kapłan też idzie, prawda? Czyli w osobie kapłana jest Pan Jezus. To jest coś niezwykłego. Takiej tajemnicy nie ma w żadnej wierze. To jest nasza wiara. To jest ta wiara prawdziwa, od której wielu odeszło. Nie zdaje sobie sprawy, że depczą swoje życie w ten sposób, ponieważ wartości, gdzie indziej tych wartości nie znajdą, bo one są właśnie tu. Zobaczcie, ci, co zrezygnowali z sakramentów pojednania, protestanci, oni pozbawili się bardzo wielkich rzeczy. Ci, co nie wierzą, że Jezus naprawdę jest w Eucharystii, no to szkoda ich. Ich po prostu szkoda. Może kiedyś Pan Bóg pomoże nam ich przyprowadzić na do właściwego miejsca. Kiedy kapłan zobowiązany jest do zachowania, każdy kapłan jest zobowiązany do zachowania tajemnicy spowiedzi, kiedy są wyznawane grzechy, nie może on żadnych tajemnic wyznać pod jakimkolwiek, cokolwiek by się działo, nic nie może wykorzystać w życiu penitentu, co się dowiedział w czasie spowiedzi świętej. Dlatego to człowiek też sam musi być delikatny. Jak on rozmawia z kimś, o kimś z kapłanem i kapłan w jakimś momencie nie chce dalej kontynuować rozmowy, to nie wolno rozmawiać. Pamiętam, że parę razy mam takie sytuacje i sobie wtedy uzmysłowiłam, bądź ostrożniejsza. Nie wolno pewne rzeczy mówić, dlatego że jeżeli kapłan tę osobę spowiada, to nie można go narażać na to, żeby on nie powie, prawda? Ale no jest w trudnej sytuacji. Dobrze mówię?
Dobrze.
Kapłan potwierdza. Dziękuję. Nowy Kościół katolicki, nasz katechizm mówi, tajemnica ta nazywa się pieczęcią sakramentalną. Jest tak piękne sformułowane, ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje zapieczętowane przez sakrament. I to jest dla nas taka pewność, że kapłan nie powie dalej, prawda? Proszę zobaczyć, konfesjonalny kapłan dzięki łasce Chrystusa mówi głosem samego Chrystusa. Głosem. To, co tu usłyszymy, to są Chrystusowe słowa uzdrowienia, to są Chrystusowe słowa przebaczenia, które uwzględniają naszą konkretną sytuację życiową. Pamiętam, jak skarżył mi się jeden znajomy, że ksiądz go nie chciał wysłuchiwać, a on już parę razy zaczynał ten sam temat i ksiądz powiedział mnie, Tomasz, o tym rozmawiać ze swoim kierownikiem duchowym. Rzeczywiście te słowa ostro powiedziane spowodowały, że on zastanowił się, że nie ma kierownika duchowego, że no idzie tam, gdzie akurat jest wolny do konfesjonału. Słuchajcie, jak znalazł kierownika duchowego, to mnie dopiero się poczuł dobry. To coś niesamowitego, bo te sprawy, które gdzieś tam zalegały, wszystkie oddał i kapłan też widzi, jakie on ma korzenie tych swoich grzechów, jak różne tendencje i go prowadzi w taki sposób bardzo umiejętny, ale to dla niego było potrzebne, żeby ta łaska Boża mogła lepiej działać. Kapłan z mocy świętej, z spowiedzi świętej sakramentalnie utożsamiany z Jezusem. To już teraz wiemy. To sam Chrystus słucha i mówi do ciebie, on sam działa większe rzeczy w twojej duszy. I teraz ty przystępujesz do spowiedzi świętej, klękasz przy kratkach, jesteś cała spięta czy święty, zdenerwowany. Spójrz spokojnie. To się zaczyna wielkie spotkanie z Jezusem, przebaczającym, miłosiernym. Zaraz zobaczymy jeszcze, bo spowiedź nie jest tylko prywatną sprawą, to zaraz zobaczymy. Warto sobie to po prostu uzmysłowić. Teraz ja otwieram się. Teraz to spotkanie się zaczyna. Konfesjonalnie wchodzimy nie tylko w ten osobisty kontakt z Jezusem, bo to jest oczywiście najważniejsze, który pozwala mi dotykać swoich ran, jak dotykał święty Tomasz ran Jezusa. To jest takie dotknięcie ran, żeby nasze rany się uzdrawiały. I uzdrawiają się na nasze rany mocą Jego krwi. Odczytujemy spowiedzi świętej taki przedsmak radości bycia zbawionym. To tak jakby w tym momencie, gdyby człowiek odszedł do wieczności, to żeby tą pełną radość miał, ale najczęściej w tym momencie się nie odchodzi do wieczności. Są czasami takie wyjątkowe zdarzenia, powiadomi pewien kapelan szpitalny, że człowiek niego 80 lat spowiedzi, był tylko w czasie komu święty, i on tak chodził codziennie do niego, mówi, a może by się wam spodziewał, a nie, jeszcze mam czas. I któryś noc pewnie sam się upomniał o spowiedź, zaczął ten człowiek umierać. To się tak przeraził, a następnego dnia już ksiądz przyszedł, wyspowiadał go, sam wołał księdza. Ale wypłynęło to z jego pragnienia, to też miało ogromne znaczenie. Słuchajcie, wyspowiadał go i za 2 godziny już ten człowiek odszedł do wieczności. Tak pan czekał. To było coś takiego niezwykłego. I wiele takich zdarzeń kapłani mogą opowiadać, że ten, właściwie ta spowiedź była przed smakiem nieba, szczególnym przed smakiem nieba. W tym osobistym spotkaniu ukryty Jezus w kapłanie daje nam po prostu na powrót łączność z całą Trójcą Przenajświętszą. Pan Jezus mówi, tak jak się spowiadasz przede mną, to ja się tylko zasłaniam kapłanem. Mówi przez Święto Pastrę, nigdy nie rozwieram, jaki jestem kapłan, którym się zasłoniłem, i tak się odsłaniasz w spowiedzi, jak przede mną, a duszę twoją napełnił światłem moim. Nigdy nie myślę sobie, on jest gorszy, a on jest lepszy. Panie Jezusie, każdy kapłan posłuży tak, jak chce. A on się śpieszy, a on krótko daje lotę. Panie Jezus, to powie, co chce do ciebie powiedzieć. Także upominam, żeby nie porównywać, tak jak jest msza święta, jak wychodzi kapłan, to nie robi z innego rozmowy on. Cieszy się, bo to spotkanie w tym trwamy przy śmierci Jezusa. A że to takie naczynie, czy takie narzędzie odprawia, to naprawdę nie ma znaczenia. W spowiedzi świętej jest jeszcze ktoś, są inni, kto oprócz kapłana słuchają nas. I można zapytać, kto to jest. Jest z Jezusem Bóg, Ojciec i Duch Święty, czyli cała Trójca Święta bierze udział w naszej spowiedzi świętej. Jezus, mocą Ducha Świętego, zobaczcie, pamiętacie, że Jezus jak pasterz chodzi na opłotki, szuka grzeszników, więc znalazł nas na tych opłotkach, przyprowadza mocą Ducha Świętego, bo byśmy nie dali rady o własnych siłach, do sakramentu pojednania i przeprowadza nas do Ojca, aby ten Ojciec odnowił nas i doprowadził nas do godności swoich dzieci. Bo dzieciaki się pobudziły, prawda, że rano duża jest skramiona. Ojciec wszystko pięknie z powrotem, tak jak mama leśnie i bierze rzeczy dzieci, tak ojciec dokona tego. Czyli osobiście, konfesjonale spotykamy się z całą Trójcą Świętą, która chce w nas dobrze mieszkać. Trójca Święta zamieszkała w nas po raz pierwszy w dniu Chrztu Świętego. Niektórzy mają to szczęście, że przez całe życie nie popełnili żadnego grzechu ciężkiego i Trójca Święta do dzisiaj się szczęśliwie czuje w sercu tego, w duszy tego człowieka. Ale są te momenty, kiedy jednak przez grzech nie dajemy szczęścia Trójcy Przenajświętszej. Spowiedź jest zatem powrotem do Ojca, takim pięknym powrotem do Ojca. Ojcze, a pamiętacie z tej przypowieści z numerem prawnym, wyciąga ręce, wybiega naprzeciw, przygarnia, podnosi, obejmuje, przykura, a potem pyta, co boli, opatruje. Spowiedź jest zatem przybiegnięciem do taty, jak mówi w książce 7 tajemnic spowiedzi Flynn.
Kto?
Flynn. I to jest ta formuła spowiedzi, opuszczenia grzechu. co naprawdę warto usłyszeć ją, bo my w tym momencie wyrażamy angżalu, kiedy kata mógł udzielić rozproszenia, ale warto słyszeć, że to Bóg Ojciec Miłosierdzia, On jest Ojcem Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, czyli w tym momencie dokonuje się to przez krew Jezusa, przez Jego rany, to pojednanie, zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju. My słyszymy czasem o przebaczeniu, ale ten pokój, pokój się musi właśnie w uleczeniu i w tych następnych sprawach, przez posługę Kościoła. Zobaczcie, przez posługę Kościoła. Czyli nie, że ja idę do lasu i wykrzyczę moje grzechy, prawda? Nie, że ja nie idę na mszę, a uważam, że lepiej jest na łonie przyrody spędzę czas. Ja się tam nie spotkam z zmartwychwstałym czy umierającym Jezusem. Tylko przez posługę Kościoła. I to jest takie istotne i cenne. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ta formuła jest przepiękna. Ją czasem warto trochę pokontemplować. Bo to tyle razy, jak sobie obliczycie, ile razy byliście w spowiedzi świętej, ja już mam bardzo wiele razy, słuchajcie, to tyle razy to się dokonało. Tyle razy człowiek w tej krwi Chrystusa był kąpany. Czwarta tajemnica mówi jeszcze o tym, że ktoś się jeszcze cieszy z naszej spowiedzi świętej. Pamiętacie przypowieść o pasterzu i o kobiecie, która zgubiła drachmę? Każdy z nich się ucieszył, że znalazł i prosił sąsiadów, żeby się cieszyć razem. Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam, mam radość, powstaje u aniołów Boży z jednego grzesznika, który się nawraca. To jest radość aniołów. Wszyscy aniołowie się cieszą. Mój anioł stróż, wszyscy aniołowie, wszyscy się cieszą z mojego powrotu do Boga. Są zatem, przeżywają zatem tą radość, ale nie tylko. Świadkami mojego powrotu do Boga, oprócz Trójcy Świętej i mieszkańców nieba, są też święci i błogosławieni. Może moje rodzice zmarli, może właśnie ktoś zmarł z naszej rodziny, jest święty, to jest świadkiem. Czyli to nie pozostaje tak po prostu. Ale oni dzielą radość z mojego nawrócenia, z mojego powrotu. Spowiedź zatem nie jest prywatną sprawą. Do dzisiaj, przez cały czas trwania ziemi, Bóg będzie szukał zagubionych przez swojego Syna i przyprowadzał mocą Ducha Świętego, żeby ta radość w niebie mogła się dokonywać, ale przede wszystkim, żeby nikt nie zginął z tych, których Jezus przyszedł tutaj zbawić i ratować. Piąta tajemnica, już będzie w przerwie, dobrze?